Drodzy moi, w serii naszych rozważań, takich bractwowych, dochodzimy już pomału do króla Dawida, ale jeszcze zanim dojdziemy do króla Dawida, a w tym Dawidzie się podejrzewam zatrzymamy na dłużej, to potrzeba przynajmniej dwa pokolenia, żebyśmy dzisiaj trochę przeskoczyli. Nie ukrywam, że będą one trochę takim rodzajem pretekstu do pewnych rozważań. O, tak to ujmę. Czyli w te postaci biblijne z rodowodu, przypomnę dla tych, którzy są pierwszy raz, rozważamy postaci biblijne z rodowodu Pana Jezusa, rodowodu zamieszczonego w Ewangelii Świętego Mateusza w pierwszym rozdziale, który to też jest rodowodem Świętego Józefa. I szukamy wśród tych postaci męskich, tam są tylko cztery kobiety. Niech Panie nam wybaczą, ale nad nimi się nie zatrzymujemy zbytnio dłużej. One są istotne, ale dla nas interesują te postaci męskie z tego rodowodu. I patrząc na życie tych patriarchów, próbujemy trochę się przejrzeć w tym. Są one dla nas jakby lustrem. Zresztą Słowo Boże ma taką czasami funkcję, że pragnie, abyśmy się w nim przejrzeli, tylko żeby z tego coś potem w naszym życiu wynikało. I tak doszliśmy po różnych typach. Ostatnio było o wielkoduszności i o Boozie, który przygarnął ród. A dziś będzie Obed i Jesse z głównym naciskiem na Jessego. Obed jest dziadkiem króla Dawida, a synem Booza i Rut, a Jesse jest synem Obeda i ojcem króla Dawida. Obaj znajdują się w katalogu właśnie przodków Mesjasza, przodków świętego Józefa. Jeśli chodzi o Obeda, ja go nie rozgryzłem, powiem szczerze, pewnie wymaga to większych studiów niż moje możliwości. Jego imię oznacza z jednej strony sługa, usługujący, z drugiej strony oddający cześć Bogu. Ale jest coś takiego dziwnego na samym początku jego życia, ponieważ Księga Rut pisze tak. Booz zaślubił Rut i stała się jego żoną. Gdy zbliżył się do niej, Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna. I wszystko w normie, nie? Wszystko wydawało się normalnie. Kobiety mówiły do Noemi. Noemi, przypomnę, to jest teściowa Rut, ale nie matka Booza, nie? Tylko jest to ta teściowa z pierwszego małżeństwa jakby Rut. Pierwszy mąż Rut umarł w ziemi moabickiej. Rut jest moabitką, przyszła za Noemi do ziemi Izraela, do Betlejem dokładnie, czyli do domu chleba, do tego znanego nam Betlejem z wydarzeń bożonarodzeniowych później, bo tak ukochała Noemi, nie chciała jej zostawić. Rut jest moabitką, czyli jest poganką. Więc syn Rut kim jest? Czy jest Żydem, czy jest z moabitów? Jak to rozumieć? No więc judaizm rabiniczny, proszę przypomnę tylko, albo powiem, jeżeli ktoś nie wie, że judaizm to jest taki przedziwny twór, bo w tej postaci, w jakiej znamy do dzisiaj, jak on ma cztery odłamy, ale ta postać dzisiejszego judaizmu, można go nazwać judaizmem rabinicznym czy synagogalnym, ona się ukształtowała dopiero gdzieś na poziomie drugiego wieku naszej ery, drugiego wieku po Chrystusie. Bo to, co było wcześniej, możemy nazwać judaizmem mojżeszowym czy mozaizmem. Czym to się różni? Znaczy, w połowie pierwszego wieku upadła świątynia. A cały wcześniejszy judaizm tak naprawdę, w tej postaci, w jakiej opisuje go Stary Testament, jak nawoływali prorocy, jak kształtował Mojżesz, jak potem kapłani po niewoli babilońskiej Ezdrasz czy Nehemiasz, to jest dopiero, to było, się kręciło wokół świątyni. To wtedy. Ponieważ kręciło się wokół składania ofiar. Kontakt z Panem Bogiem przez Stary Testament był określony przez składanie ofiar. Nie? I w momencie, kiedy ustało składanie ofiar, bo została zniszczona świątynia, to był kataklizm dla religii żydowskiej. Kataklizm. Się wszystko rozsypało po prostu. To można z czym to porównać? No jakby wszystkich księży wyrżnięto na całym świecie, łącznie z papieżem i biskupami. No to nie ma Eucharystii, prawda? Bo nie ma komu sprawować i nie ma komu wyświęcić księdza. Tak sobie możemy wyobrazić, że nagle tak i wszyscy kapłani, biskupi, papież, nie ma. Nie ma. No i co wtedy? Jak nasze życie duchowe ma wyglądać? Nie? O co ono będzie oparte? No ono jest oparte o sakramenty. W imię Chrystusa prezbiter odpuszcza grzechy, rozgrzesza i konsekruje chleb, czyli ciało Chrystusa. A jak tego nie będzie? To co wtedy? O co oprzeć to życie, nie? Co nam zostaje? No zostaje nam Pismo Święte. Nauka jakaś tam, która była i Pismo Święte. No więc, a ponieważ już kapłanów nie możemy mieć, no bo nie ma kto ich wyświęcić, no to potrzeba nam tylko takich mądrych, uczonych w Piśmie. Czyli takich, co wezmą to Pismo i będą je komentować, nie? I judaizm po zniszczeniu świątyni, czyli tak naprawdę na początku II wieku, stanął właśnie przed tym problemem. Nie ma świątyni, nie ma, są może jeszcze pokolenia kapłańskie, ale nie ma gdzie składać ofiar. To było jedyne miejsce. No więc co robić? Nie? No mamy Pismo Święte i mamy tradycję starszych. No to się skupimy tylko na tym. I tak się stworzył judaizm rabiniczny czy talmudyczny. Tak powstał Talmud i Miszna. I tak wygląda judaizm jakby do naszych czasów. I w zasadzie, jak to mówi bodajże ksiądz Chrostowski, powiedział, że no bądź co chrześcijaństwo jest bardziej podobne do judaizmu sprzed zniszczenia świątyni niż obecny judaizm w niektórych swoich odsłonach. Ponieważ no nie ma świątyni, nie ma czegoś takiego, nie? I ta teza o tym, że z tego przynajmniej co ja kojarzę, mogę się tu mylić, o tym, że Żydem jest się przez zrodzenie z matki, Żydówki, jest tak sensu stricte tą tezą judaizmu późnego, czyli tego judaizmu talmudycznego czy rabinicznego. Ale jakoś musiała wcześniej też funkcjonować, nie? Żydzi, jak wiemy, bardzo lubili genealogię. To mamy je bardzo mocno tutaj, to jest zaznaczone. Więc bardzo możliwe, że tu już ta teza gdzieś tam pobrzmiewała. Bo Noemi robi taką przedziwną rzecz. A mianowicie, najpierw kobiety wyśpiewują hymn na rzecz syna Rut. Niech będzie błogosławiony Pan, który nie pozwolił, aby dzisiaj zabrakło ci powinowatego z prawem wykupu. Imię Jego będzie wspominane w Izraelu. On będzie dla ciebie pociechą, będzie cię utrzymywał w twojej starości. Zrodziła go dla ciebie twoja synowa, która cię kocha, która dla ciebie jest warta więcej niż 7 synów. Wzięła Noemi dziecko i położyła na swym łonie. To znaczy, co zrobiła? Usynowiła swojego wnuka. Czyli tym samym wpisała go w tą genealogię Izraelitów, byśmy powiedzieli. Mimo, że Boaz, jego ojciec, był rodowitym Żydem, zdecydowanie. To życie Obeda, czyli syna Rut i Boaza, pół Moabity, pół Żyda, ciekawe pochodzenie dla króla Dawida swoją drogą, wielki władca Izraela, to tak tą domieszkę takiej obcej krwi, byśmy powiedzieli. Ale nikomu to nie przeszkadzało, jak widać, w tamtych czasach. Bo Obed, jego dziadek, i to jest napisane w księdze Rut, i to było ważne, to jest zapisane w księdze Rut, bo to była legitymizacja też dynastii poniekąd. Więc jego dziadek Obed został przez Noemi usynowiony, ale jest taki zastanawiający moment. Ona też go wychowywała. I to jest takie ciekawe, jak to się stało, że to babka go wychowywała, a nie matka i ojciec. I to nie są czasy dzisiejsze, kiedy mama z tatusiem idą do pracy i nie mają czasu na to, żeby wychować własne dziecko, tylko to są czasy biblijne. Oni tam wszyscy razem na kupie mieszkali. Ale jest napisane, że ona go wychowywała, ta Noemi. To znaczy, że Rut nie przekazała swojemu synowi swojego doświadczenia moabickiego, pogańskiego, rodzinnego. To jest swoją drogą przedziwne z tą Rut, jak ona tam umiała zniknąć. Kapitalna dziewczyna. Nie? Ze względu na jakieś dobro, które rozeznała, umiała zniknąć ze swoją rodziną. Przecież tam nie ma ani słowa o jej matce, ani ojcu. Jak ona umiała zniknąć ze swoim doświadczeniem, jak umiała zniknąć ze swoją religią pogańską także. To jest wyzwanie dla kobiety. To jest niezła katecheza na niezłą konferencję dla pań. Umieć zniknąć w jakimś sensie, nie? Widzimy w niej zapowiedź Maryi, czyli widzimy w niej zapowiedź tej umiejętności pokornej służebnicy. Tej, która staje w cieniu. Dosłownie w przenośni, bo Pismo mówi o tym, że Duch Święty zacienił Maryję, osłonił ją cieniem, czyli stąpił na nią, innymi słowy. Sąsiadki nadały mu imię. To w ogóle jest ciekawe. Sąsiadki nadały mu imię. Dlaczego nie rodzice, tylko sąsiadki? Mówiły, narodził się syn dla Noemi. Nadały mu imię Obed. On to jest ojcem Jessego, ojca Dawida. Na pewno to coś znaczy z tymi sąsiadkami, ale nie dotarłem do tego. Ale zostawmy to. Mamy tego Obeda z taką ciekawym tym początkiem, takim jest w tej rodzinie, ale trochę jeszcze nie jest z tej rodziny. No, taki ciekawy człowiek. Ale Jesse, bo to jest o wiele ciekawsza postać, czyli syn Obeda. Jesteśmy cały czas w miejscu już nam doskonale znanym, co rok tam zaglądamy duchowo, czyli w Betlejem. Tak, już od kilku pokoleń żeśmy się w tym Betlejem zadomowili w zasadzie. Betlejem, czyli dom chleba. I to już są czasy, kiedy mamy sędziów w Izraelu. Sędziowie to byli taki rodzaj wodza i rzeczywiście sędziego, kogoś rozsądzającego spory, a jednocześnie kogoś, kto swoistego dyktatora, kto w momentach krytycznych zwoływał jakieś tam pospolite ruszenie i prowadził Izraela albo bronił w czasie jakiejś wojny. Takim sędzią był Gedeon, takim sędzią był Samson słynny. No i mamy Samuela, ostatni sędzia Izraela. Rzekł Pan do Samuela, no i Samuel był zmuszony przez lud, żeby namaścić Saula na króla, bo lud wpadł na genialny pomysł i to jest piękny tekst z Pisma Świętego z pierwszej Księgi Królewskiej, z pierwszej Księgi Samuela. Nie chcemy być jak inne, nie chcemy być inni niż inne narody, chcemy być jak inne narody. Więc uczyń nam króla, wybierz nam króla, namaść nam króla. Jest bardzo piękne. Bardzo piękne wołanie ludu. Nie chcemy być inni. Nie chcemy być jacyś wyjątkowi tutaj. Inne ludy mają królów, a my co? Tacy jesteśmy. I tam Samuel ich przestrzegał. Mówi, no ale jak wiecie, że jak będziecie mieli króla, to on będzie was uciskał. Będzie tam wojsko zbierał waszych synów, żeby bronili. Do wojska ich będzie wcielał. Wasze córki będzie napastował. Oni mówią, no trudno, dobra, niech będzie. Ale my chcemy króla, nie? Nie chcemy być inni. Jakie to jest ciekawe to wołanie, nie? No, gdzieś pobrzmiewa w różnych historiach ludów i narodów. Nie chcemy się wyróżniać, jak nastolatkowie, prawda? Niby chcemy być tacy indywidualni, ale jednocześnie chcemy być jak wszyscy inni. No i to takie. No i w tym momencie Bóg mówi do Samuela, dobra, no chcą, to niech mają. No. Samuel jeszcze tam się broni, bo chodziło Samuelowi o co? Idea była jeszcze głębsza, królem Izraela był Bóg. Królem to była teokracja w pełnym tego słowa znaczeniu. Królem był Bóg. Sędzia nie był królem. Sędzia był swoistym namiestnikiem, można by powiedzieć, ale też nie dzierżącym jakiejś szalenie wielkiej władzy. Bóg był królem. No i tu jest problem jaki? Na czym polega ten problem? Że Izrael mówi, ale my chcemy króla z krwi i kości. Nam nie wystarczy Bóg jako król. Chcemy króla tutaj mieć, na ziemi. Jest to w pewien sposób jakiś rodzaj zamachu na prawowitego władcę. Zdetronizowania w pewien sposób, poniekąd. I to się będzie na Izraelu mściło potem oczywiście. Nie? To jest bardzo, bardzo ciekawe, co tam się dzieje. No i rzeczywiście Samuel za radą Bożą znajduje Saula. Saul spełnia wszelkie kryteria. Wysoki, silny, przystojny. No, nadaje się. No, kampanię wyborczą by zrobił. No. Wszystkie by głosowały niewątpliwie i wielu też. Tak, pasował. Jakby się urodził do korony. No, super chłopak. No dobra, no to Saul go namaścił na króla i potem się zaczęły schody niestety z Saulem. Wiemy o tym z Księgi Samuela. Mianowicie Saul po prostu się znarowił, no, bądźmy szczerzy. Problem władcy, który zapomniał skąd dostał tę koronę. Można tutaj per analogiam do naszego Bolka Śmiałego, o którym dzisiaj mówiłem na kazaniu, dzisiaj mamy świętego Stanisława. No znarowił się chłopak po prostu, no odwaliło. Woda sodowa uderzyła w dużej mierze. Głębiej na to patrząc, to jest bardzo ciekawe, bo jakby Pan Bóg, mimo że zgadza się na tą wolę ludu, że oni chcą mieć króla, ale jednocześnie Samuel jest jakimś takim gwarantem tego, że ta władza królewska właśnie się nie znarowi, że ta władza królewska nie stanie się jakimś chorym absolutyzmem. I to w dziejach Izraela będzie się potem bardzo często pojawiało, że będzie, jak król był dobry, to jeszcze dobrze. Dobry to znaczy co? No ufał Panu Bogu. Ale jak król przestawał wierzyć, zaczął składać ofiary bożkom, uciekał od Boga jedynego, to zaczynał być problem. I to jeszcze widać, jak ta dynastia, późniejsza dynastia Dawidowa się degeneruje z pokolenia na pokolenie. Po rozłamie na dwa królestwa Judy i Izraela to już w ogóle widać. Że o ile jeszcze Dawid słuchał napomnień proroka, przychodził do niego Natan i głosił mu słowo i Dawid w popiele i w worku pokutnym pokutował, błagał Boga o przebaczenie, o tyle jego wnuki czy prawnuki już takie nie były. Te następne pokolenia królewskie rzeczywiście już nie były podatne na słowo prorockie. Tutaj największym przykładem może być historia Jeremiasza, który głosi słowo i za to głoszenie słowa jest prześladowany. Można powiedzieć, pierwszy męczennik pośród proroków. Ale to było oczywiście o wiele, wiele później niż te czasy, o których teraz mówimy. Po Samuel orientuje się, że Saul przestaje być władcą, który ma błogosławieństwo Boże. Bóg mówi do Saula, że do Samuela, przepraszam, że już odrzuca Saula. No, Samuel próbuje Pana Boga przebłagać i Bóg mówi tak do Samuela. Dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. Jeszcze taka dygresja, nie mam tego tekstu przy sobie, ale warto sobie doczytać w pierwszej księdze Samuela. Dlaczego? Tam była taka sytuacja z bitwą. Podczas bitwy Bóg przez Samuela powiedział Saulowi, aby wybił wszystkich wrogów. Żeby wyróżnął wszystkich wrogów. Z naszego cywilizacyjnego i humanitarnego sposobu myślenia to wydaje się takie niedorzeczne. No w tamtych realiach to było bardzo mądre. No zostawić...
Wojna z Amalekitami.
Tak, wojna z Amalekitami. Zostawić po prostu króla Amalekitów przy życiu oznaczało kręcić nad swoją głową już kolejny bicz. Że to wiadomo było, że ta hydra odrośnie i za chwilę znowu będzie kolejna walka, kolejna wojna. Więc trzeba to zło wytępić do końca. Natomiast Saul tego nie robi. Bo Saul był mądrzejszy. O, taki męski grzech. Taki typowo męski grzech. Jestem mądrzejszy. To ja wiem lepiej. Co mi tam będą gadać, nie? No. Co mi tam nauka Kościoła i tak dalej. Ja wiem lepiej. I to jest pewien problem. Tutaj dotykamy pewnego problemu. Bo w historii Izraela zawsze będzie ta wołanie Boga do pewnego rodzaju dwójcy, można by powiedzieć. Jest król, który włada, i jest prorok, który, nie wiem, jakby to nazwać po dzisiejszemu, jest rodzajem sumienia zewnętrznego tego króla. Jest rodzajem, takiego pasu transmisyjnego z Bogiem niejako. Jest rodzajem superwajzora pewnego rodzaju. No to się nieustannie układa, nie? Że przy boku tego, który włada, gdzieś musi się znaleźć jakiś prorok, nie?
Może taki dwupoziom, władza wykonawcza i sądownicza.
Nie do końca, bo nigdy prorok nie wchodził, żaden Jeremiasz, Izajasz nie wchodził w pewnego rodzaju władzę. Nie, on stał z boku i recenzował niejako to, co się działo.
Nie?
Upominał, jak trzeba było, a czasami mówił, że dobrze robicie, a czasami dawał nadzieję. I to mamy takie, rzeczywiście przez Stary Testament idzie taki rodzaj takiego funkcjonowania. Kiedy patrząc za to głębiej, no to w naszym funkcjonowaniu to nieustannie jest wezwanie do tego, że musi być obok mnie ktoś, kto mnie zrecenzuje niejako, kto mi powie prawdę, kto rzuci światło na moje postępowanie, bo ja nie jestem sędzią we własnych sprawach, bo ja się mogę mylić.
Audytor.
Jakiś rodzaj audytora, właśnie kogoś tam. I różnie to możemy rozumieć, nie? To może być przyjaciel. Znaczy musi to być ktoś niezaangażowany emocjonalnie w jakimś sensie. Najlepiej by było. To znaczy ktoś, kto może mi na spokojnie powiedzieć, co widzi złego w moim funkcjonowaniu. I ja to przyjmę. Nie? Czyli nie może to być mąż, żona. Bo tu już są pewne analogie emocjonalne. Nie? To musi być ktoś, kto ma pewien dystans. Mówiąc tak biblijnie, byśmy powiedzieli, że w jakimś sensie każdy musi mieć jakiegoś proroka. Gdzieś w jakiś sposób, w jakimś sensie. Nie? To może być kapłan w konfesjonale, to może być kierownik duchowy, to może być przyjaciel po prostu, który mówi mi prawdę i wiernie mi tą prawdę powie, nawet jeżeli ona mi się nie będzie podobała. A ja pozwolę mu się niejako zlustrować. Pozwolę mu zajrzeć gdzieś tam w tą przestrzeń mojego funkcjonowania. To jest gdzieś taka myśl, która warto tutaj, żeby ona nam z tego wyniknęła. No dobrze. Rzekł Pan do Samuela. Dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem go za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą twój róg i idź. Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla. W jaki piękny sposób Pan Bóg szanuje władzę ojcowską. Nie mówi, posyłam cię do takiego małego, rudego Dawida, on tam na pastwisku sobie jest, to idź tam do niego, namaść go. Nie. Bóg mówi, posyłam cię do Jessego Betlejemity, między jego synami jest król. Bardzo ciekawe, że to uszanowanie władzy ojcowskiej. Cała ta historia jest o właśnie z jednej strony o tym, że Bóg, Samuel także szanuje władzę ojcowską, a z drugiej strony mówi o ślepocie ojca. Bardzo ciekawa historia. Warto się w niej przejrzeć, posłuchajmy. Samuel odrzekł, jakże pójdę, usłyszę o tym Saul i zabije mnie. Pan odpowiedział, weźmiesz ze sobą jałowicę i będziesz mówił, przybywam złożyć ofiarę Panu. Zaprosisz więc Jessego na ucztę ofiarną, a ja wtedy powiem ci, co masz robić, wtedy namaścisz tego, którego ci wskażę. Samuel uczynił tak, jak polecił mu Pan, udał się do Betlejem. Naprzeciw niego wyszła przelękniona starszyzna miasta. Bo to jest taka sytuacja, kiedy no, Saul widocznie był takim człowiekiem, że lubił mieć wrogów, więc teraz Saul ma wroga w Samuelu i go tropi. I chce tego proroka zadźgać. No a Samuel też ma swoje za sobą jakieś zaplecze wojskowe. No i mamy małą wojenkę domową tam w tych okolicach między Jerozolimą a Betlejem, więc wszystkie wiochy tam no, się boją. No. To małe miasteczka się boją. Nie wiadomo, kto przyjdzie i co zrobi. Czy to królewscy przyjdą, czy proroccy przyjdą. No, to nam tu łupnia da. Dlatego przelękniona wychodzi starszyzna miasta. Jeden z nich zapytał, czy twe przybycie oznacza pokój? No bo to jest właśnie to. No ja nie wiem, co będzie zaraz, nie? Odpowiedział Samuel, pokój. Przybyłem złożyć ofiarę Panu. Oczyście się i chodźcie złożyć ze mną ofiarę. Oczyścił też Jessego i jego synów, zaprosił ich na ofiarę. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba, to jest pierwszy z synów Jessego, i mówi, z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. Więc musiał wyglądać. Przypomnę, Saul wyglądał. Dobrze wyglądał na króla. Pan jednak rzekł do Samuela, nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go. Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg. Bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu. Pan natomiast patrzy na serce. I to jest clue tej opowieści. Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu. Pan zaś patrzy na serce. Co oznacza serce? Oczywiście serce nie oznacza sentymentalnego centrum romantycznych uniesień, tylko serce oznacza jestestwo. Takie sedno osoby, czyli rozum, wolę w jednym. To jest serce. Kiedy mowa jest o sercu w Biblii, no to mowa jest o rozumie i woli. Kiedy mowa jest o nerkach, no to będzie bardziej o uczucie. Tak to jakoś biblijni autorzy widzieli. Więc Pan patrzy głębiej na człowieka, zna jego myśli, zna jego intelekt, jego poznanie. Widzi jego wolę, widzi to, co człowiek chce. A człowiek patrzy na to, co zewnętrzne. Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, czyli na to, co podpada pod zmysły, czyli co obserwujemy. I to jest bardzo ważne. Jeszcze do tego zaraz wrócimy. Następnie Jesse przywołał Abinadaba i przedstawił go Samuelowi, ale ten rzekł, ten też nie został wybrany przez Pana. Potem Jesse przedstawił Szammę. Samuel jednak oświadczył, ten też nie został wybrany przez Pana. I Jesse przedstawił Samuelowi 7 swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu, nie ich wybrał Pan. Można sobie wyobrażać to lekką konsternację tego Jessego. No, kto to był ten Jesse? To był ojciec 7-8 synów. To był, jeszcze miał 2 córki. No, ojciec wielkiej, potężnej rodziny. Posiadanie tak potężnej rodziny w Izraelu, jeszcze tylu synów, oznaczało błogosławieństwo Boże. Ten człowiek jest pewny błogosławieństwa Bożego nad swoim domem. A tu nagle Holender blady coś nie gra. Przychodzi prorok i mówi, że ten nie jest wybrany i ten nie jest wybrany i ten... No to jak to jest? Coś tu się zgrzyta. To jest taki moment, kiedy to doświadczenie wewnętrzne zupełnie w zderzeniu z rzeczywistością tu się robi problem. I Jesse, możemy go sobie wyobrazić, jak ten mężczyzna się czuł zaniepokojony. No jest nade mną Boże błogosławieństwo, czy nie jest? No jak to jest? No w końcu jest napisane w piśmie, prawda, że obyś tam miał takie potomstwo i tak dalej. Nie? No mam. No i bardzo piękna lekcja na taką męską pychę pewnego rodzaju. Bardzo piękna lekcja. Kiedy Pan Bóg zaczyna tego Jessego też dotykać w całej tej historii. Samuel więc zapytał Jessego, czy to już wszyscy młodzieńcy? Odrzekł, pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. I tu już coś taki, no zaraz. Coś już tam, no znowu nam powinno zgrzytać. Zaraz. Potężna rodzina, są jakieś stada. No zwykle można by się domyśleć, że w takich domach, no to powinni, są jacyś słudzy, prawda? Takie sługi się wysyła gdzieś tam na pastwisko, żeby owce paśli, a nie przychodzi tutaj prorok na imprezę. papież przyjechał, czy jakiś inny kardynał, dajmy na to, do domu, na kolację. No kurczę, to się całą rodzinę zbiera. No wszyscy siadamy, no taka persona przyjechała, no jak to? Nie? A były takie sytuacje przecież, to chyba była pielgrzymka Jana Pawła II, nie pamiętam, w 98, ale chyba w 98 roku, kiedy papież płynął sobie, odpoczywał, miał takie dwa dni przerwy w czasie pielgrzymki po Polsce na Wigrach, prawda? I tam sobie rzeczywiście zaszedł zupełnie, to nie było przygotowane, zaszedł sobie do pewnej rodziny. Bo na chwilę przed jego przyjściem poinformowano tę rodzinę, że on tam przyjdzie, nie? No, nie zdążyli się ubrać na porządnie nawet, no. Wyobrażam sobie tę konsternację pani domu, prawda? Nie? No naprawdę, są filmy nagrane, można zobaczyć sobie tam, nie? Prości ludzie, zwykli tacy, no. No, ale to szczęście przyszło, no. Teraz tabliczkę mają, tu święty Jan Paweł II, nie? Fajne. No i to jest taka sytuacja. Prorok przyszedł, a ten ojciec tego swojego najmłodszego wywala z tej chałupy, nie? No, o czymś to świadczy. O czymś to świadczy. Mam tych 7, fantastyczni, wspaniali, jestem dumny z nich. A ty, Dawidek, to taki jesteś. No tak, no kocha cię tatoś, kocha.
No,
ale weź tam i ciowce przypilnuj. No jest coś w tym takiego. Jest coś w tym takiego. Niektórzy mówią, że to jest wzgarda tym Dawidem. Musiało coś tu być nie tak. Dlaczego to jeszcze z dalszej historii Dawida widać? Dawid był na szczęście rozsądny. Ale tam na tej linii Jesse Dawid był jakiś problem. Może dlatego, że właśnie ten opis Dawida nie jest właśnie takim pięknym, szumnym opisem jak w przypadku Saula. Saula, jak pismo opisuje, to wysoki, miał pociągający wygląd, w ogóle taki super facet, nie? A Dawid taki niepozorny, taki coś tam. I rudy. Z tym rudy to jeszcze nie wiadomo. To niektórzy mówią, że po prostu miał jasne włosy, a niektórzy, że to rudy. To różnie się tłumaczy ten termin, nie?
Jest to ile żon miał?
Słucham?
Jest to ile żon miał?
Jedną. Nic nie jest powiedziane, żebym miał więcej. No, nie wiemy, co to tam. Coś musiało być takiego, że jestem tej najmłodszy nie przypadł do gustu. I to nie wiadomo czemu, bo to zwykle jest tak, że najmłodszy to jest, jak to wiemy z historii patriarchy Jakuba, Beniaminek, prawda? Jak najmłodszy, no to się tam, no tak, no. A tutaj coś ten najmłodszy nie bardzo. Coś jest jakiś zgrzyt między ojcem a nim. Coś ojciec ma jakiś taki. Czy wszystkie jego nadzieje ojcowskie zrealizowali starsi synowie? Nie wiemy tego. Coś musiało być nie tak. Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Samuel powiedział do Jessego, poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie. Posłał więc i przyprowadzono go. Był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł, wstań i namaść go to ten. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia, Duch Pański opanował Dawida. Samuel zaś udał się z powrotem do Rama. Jeszcze o Jessym w jednym miejscu będzie, za chwilę o tym powiem, ale zatrzymajmy się tutaj jeszcze przez moment. Jakaś porażka ojcowska. Ojciec, który patrzył na swoje dzieci i zatrzymywał się tylko na tym, co podpadało pod jego zmysły. Nie popatrzył głębiej, nie odkrył w tych dzieciach czegoś więcej. I nie chodzi tutaj o spojrzenie ślepe, ślepo widzące zalety. Nie. Nie. Chodzi o spojrzenie realistyczne. Może Jessemu zabrakło kogoś, kto by to jakoś recenzował, jego sposób patrzenia. Ja nie wiem. To jest do medytacji. Oczywiście jest to zawsze pytanie dla każdego z panów, który jest ojcem, o to swoje spojrzenie na swoje dzieci, na swoje dziecko. Czy ja patrzę tylko na to, co jest widoczne dla oczu? Czy ja szukam jakiegoś głębszego spojrzenia? Czy ja zatrzymuję się na tym, co mnie dotyka? A to mogą być przeróżne rzeczy. I z różnych bajek, od rzeczywiście jakichś problemów wychowawczych, po na przykład to, że widzę w swoim dziecku samego siebie i swoje wady. Może tak być. Nie? Tu może być, warto się tutaj jakby zastanowić nad tym. Jak to jest z tym moim spojrzeniem na moje dzieci? Czy ja tam rzeczywiście widzę je obiektywnie, czy nie? Albo co robię, żeby zobaczyć głębiej? I jeszcze zwróćmy uwagę na jedno. Cała ta historia jest o czym tak naprawdę? O jakimś Bożym wyborze. mówiąc bardzo szumnie, byśmy powiedzieli, że jest o powołaniu. Nie? Bo tu chodzi o powołanie królewskie bądź co bądź, ale o namaszczenie nawet. I to jest taka historia, że ojciec nie rozpoznał obdarowanego łaską Bożą w swoim domu. Nie rozpoznał. Jego spojrzenie było gdzieś zakryte. I znowu, a ja bym tutaj zrobił taką analogię do takiej, do czegoś, co dzisiaj nam bardzo, wydaje mi się, że brakuje w rodzinie. To znaczy do takiego właśnie Bożego, duchowego spojrzenia na swoich bliskich, w którym zobaczę coś więcej, aniżeli tylko to wszystko, co widzę na co dzień. W którym, i nie chodzi tu tak do końca o wybór życiowy, ale o to, żeby dostrzec w moich bliskich jakiś dar obdarowania, jakąś łaskę. Bo ja widzę swoich bliskich, nie wiem, kogoś, to mi irytuje, albo czasami uszczęśliwia. Ale to wszystko jest na tym poziomie, to co Biblia nazywa dostępne dla oczu, zmysłowe, tak. Widoczne dla oczu, widoczne dla naszych nerwów na przykład, nie? Ale czy zadaję sobie ten trud na kolanach, trud, żeby zobaczyć głębiej? No, zobaczyć tą moją rodzinę rzeczywiście jako pewną przestrzeń daru Bożego. Jako jakąś Bożą strukturę, coś co Pan Bóg chce kształtować. I czy ja pozwalam Panu Bogu kształtować? Czy On przeze mnie kształtuje tę strukturę, tę rzeczywistość? Czy też to wszystko zostaje na jakimś tam poziomie? Dla panów, którzy jeszcze nie weszli w związki małżeńskie, to zawsze pytanie, czy słucham Boga, zastanawiając się właśnie nad swoim powołaniem. Czy słucham, czy jestem w relacji z Panem Bogiem? Jeszcze nie był, więc nie widział. Więc mógł tylko wnioskować tak zdroworozsądkowo. A Samuel był. I Samuel zrodził duchowo Dawida jako króla. Bo zobaczył coś głębiej, więcej. Bo Samuel był w relacji z Panem Bogiem. Jeżeli ty jako ojciec rodziny nie jesteś w żywej relacji z Panem Bogiem, uważaj, bo ktoś inny ci zrodzi twojego syna albo twoją córkę. Ale zrodzi w jakiś sposób. Jeśli dla Boga to pół biedy, to chwała Panu nawet. Ale jeżeli zrodzi dla zła, a też tak się może stać. Więc patrz głęboko i powtórzę to, co też parę razy pewnie mówiłem. Nic nie zastąpi modlitwy ojca za swoją rodzinę. Nikt cię w tej modlitwie nie zastąpi. W twoim klęczeniu przed Panem Bogiem i błaganiu za swoją rodzinę. Nikt. My to czasami, mówiąc brzydko, lewamy. Niektórzy spychają to na swoje żony. To jest taki mechanizm u mężczyzn niektórych, że ja się na tych wszystkich pobożnościach nie znam, ona w tym jest lepsza, to niech ona tam się tym zajmuje. Nie? Ale nikt cię nie zastąpi w tym, że ty stajesz przed Bogiem i prosisz Boga za swoją rodzinę, za swoją żonę, za swoje dzieci, za swoje wnuki. Nikt cię w tym nie zastąpi. I tu się rodzi to spojrzenie wiary z relacji z Panem Bogiem. Z relacji z Panem Bogiem, że wtedy, będąc blisko z Bogiem, patrzę inaczej na moich bliskich. Może nawet nie będzie mnie tak dotykać to, co mnie zwykle dotyka. Bo mam już inne spojrzenie, Boże spojrzenie, przemienione spojrzenie. I znowu, wejście z kolei w powołanie, w małżeństwo, znowu się, ono oczywiście się rodzi z relacji jakiejś, z miłości, zakochania czasami. Ale o wiele pierwsze jest bycie przed Panem Bogiem. Że ja staję przed Bogiem. Nie? Ja proszę Pana Boga jakąś łaskę. Ja jestem z Nim blisko, bo ja dzięki temu wiem, co mam uczynić. Że ja dzięki temu wiem, co mam uczynić. Warto nad tym się zastanowić. I też co do tego, że właśnie pojawi się ktoś, kto ci zrodzi dziecko. No, jeśli to się będzie tak, jak stało się w przypadku Samuela, bo poniekąd Samuel właśnie, tak jak powiedziałem, zrodził Dawida dla powołania, zrodził Dawida dla namaszczenia. Ojciec by tego Dawida nie zauważył. Natomiast Samuel, dlatego że słucha Pana Boga, jest posłuszny Bogu, widzi Dawida i zradza go dla relacji z Bogiem też poniekąd. Dawid będzie miał swoją własną, indywidualną relację z Bogiem. Ale pojawia się w tej całej kombinacji jeszcze Saul. I o nim też warto byłoby tu jeszcze coś wspomnieć. Saula natomiast opuścił Duch Pański, a opętał go duch zły, zesłany przez Pana. Odezwali się do Saula jego słudzy. Oto dręczy cię duch zły zesłany przez Boga. Daj więc polecenie, Panie nasz, aby słudzy twoi, którzy są przy tobie, poszukali człowieka dobrze grającego na cytrze. Gdy będzie cię męczył duch zły zesłany przez Boga, ten człowiek zagra ci i będzie ci lepiej. Saul odrzekł sługom, dobrze, wyszukajcie mi człowieka, który by dobrze grał i przyprowadźcie go do mnie. Na to odezwał się jeden z dworzan. Właśnie widziałem syna Jessego Betlejemity, który dobrze gra. Jest to dzielny wojownik, wyćwiczony w walce, wyrażający się mądrze, mężczyzna piękny, a Pan jest z nim. Saul wyprawił posłańców do Jessego, by powiedzieli, przyślij mi twego syna Dawida, który jest przy owcach. Jesse wziął 5 chlebów, bukłak wina oraz jednego koziołka i przez swego syna Dawida posłał do Saulowi. Dawid przybył do Saula i przebywał z nim. Saul pokochał go bardzo. Dawid stał się jego giermkiem. Kazał więc Saul powiedzieć przez posłańców Jessemu, chciałbym zatrzymać u siebie Dawida, gdyż mi się spodobał. Przedziwny opis. To jest Pismo Święte, żeby nie było. A co tu chodzi, nie? Popatrzmy na to. A to jest Saul, który jest opanowany przez złego ducha już, przez swoje jakieś namiętności. To jest Saul, który zawsze wiedział lepiej, który gdzieś tam po swojemu musiał wszystko. Podstawową cechą Saula jest pycha wewnętrzna. I doradcy mu mówią, ty znajdź sobie takiego chłopca, brzmi przerażająco, nie? No ale tak, znajdź sobie takiego chłopca, on ci będzie tam grał fajnie, ty się lepiej poczujesz, nie? No dobra, to samo mówi, dobrze, no to zróbcie tak. No i rzeczywiście przywracają mu Dawida. I oto się rodzi przedziwna jakaś symbioza, jakaś więź między Saulem a Dawidem. Jest napisane, Saul pokochał go bardzo. Co więcej jest napisane, zatrzymał go u siebie. Kazał powiedzieć ojcu Jessemu, nie oddam ci go. No jest mój. Przedziwne. Żeby nie było, to nie ma żadnych konotacji seksualnych, bo my dzisiaj to możemy mieć takie skrzywienie tego typu, nie? Ale jest jakaś emocjonalna więź. Jakaś bardzo chora emocjonalna więź. I teraz potem, co się dzieje potem? A to już jest ta scena, kiedy Saul przywołuje do siebie Dawida, jakoś wiąże się też z tą sceną, kiedy Dawid zabija Goliata. Są dwie sceny, które trudno umieścić ze sobą chronologicznie jakoś, nie? Ale tak czy inaczej, widzimy Saula, który tego Dawida przy sobie przytrzymuje na siłę. Dawid się poniekąd nie wyrywa. To też jest ciekawe. Znaczy, że z tym ojcem, z tym jestem, nie do końca mu szło. Można by to tak ująć, że coś go tam z tego domu wywaliło. Ale później, kiedy Dawid zobaczy, kiedy zobaczy, że Saul mu zagraża, kiedy to zobaczył? No wtedy, kiedy Saul zaczął ciskać w niego dzidą, włócznią. To są te sceny, kiedy rzeczywiście Dawid gra dla Saula, a Saul mimo tego wpada jakąś wściekłość chorą. A potem jeszcze pojawi się zazdrość Saula, przerażająca rzeczywistość, bo uczyni Dawida wielkim rycerzem, wielkim wojownikiem i potem tłumy zaczynają śpiewać, że Saul pobił tysiące, Dawid dziesiątki tysięcy. Saul się czuje zazdrosny. Potem Dawid zdobędzie serce córki Saula, ale potem, co gorsze, zdobędzie serce przyjaźni jego syna, Jonatana. Saul będzie się czuł totalnie zazdrosny. A być może jeszcze dotrą do niego pogłoski, że Dawid, ten właśnie Dawid, został jeszcze wcześniej przez Samuela namaszczony, na króla po nim. Dawid ucieknie od Saula, a Saul będzie go ścigał. I spora część pierwszej księgi Samuela to jest właśnie ta nieustanna ucieczka Dawida i pogoń Saula. Jakaś chora symbioza między tymi facetami się pojawiła. Skąd to jest? Tak psychoanalitycznie można tutaj znaleźć jakąś taką właśnie taką myśl w postaci tego, że mamy dwóch ważnych mężczyzn w życiu Dawida. Młodego Dawida. Pierwszym będzie Samuel, drugim będzie Saul. Samuel zrodził go dla wiary. Dla Boga, dla relacji z Bogiem, dla powołania, dla namaszczenia. I odszedł. A Saul chciał go przytrzymać przy sobie za wszelką cenę. I dlatego go ścigał. I kończy się to tragicznie. Są takie sytuacje, jeżeli, i bym to teraz przełożył na życie rodzinne, jeżeli dla naszych dzieci nie damy im tej właściwej pożywki związanej z wiarą, z życiem cnotliwym, dajmy na to, czyli nie zrodzimy dla rzeczywistości duchowej, co też jest zadaniem ojca, to ktoś tę pustkę zapełni. To ktoś tę pustkę zapełni. Zapełni jakaś ideologia, zapełni jakaś osoba oczywiście. Nieważne kto tam. To już nie chodzi o to, czy to będzie jakiś Saul, czy tam ktokolwiek inny. Nie? To chodzi o to, że jeżeli my nie zrodzimy duchowo co też jest naszym zadaniem, niezależnie od tego, czy jesteśmy, tak jak ja, księdzem, czy jesteśmy mężem, ojcem w rodzinie. Ale to zrodzenie duchowe też jest istotne, zrodzenie dla wiary. Według świętego Jana Pawła II nawet jest dopełnieniem rodzicielstwa biologicznego. I to jest gdzieś zadanie, o którym warto pamiętać. Bo w taką pustkę relacyjną coś wejdzie. Ta historia Dawida i Saula, no, jest taką dramatyczną historią. Ona też rzeczywiście pokazuje jakąś prawdę o takim ludzkim, emocjonalnym uwikłaniu w coś. Nie? Pokazuje się taką prawdę, że tej pustki po człowieku, ojcu, nic nie zapełni. Nie zapełni żaden inny mężczyzna, nie zapełni żadna kobieta, nie zapełni żadna relacja, żadne odniesienie do mistrza, do kogoś. Nie. Dawid na szczęście dzięki Samuelowi miał relację z Panem Bogiem, więc on to przetrwał. To jest bardzo ważne jakby zobaczenie tego. Wiele różnych problemów męskich gdzieś tutaj się pojawia, bo brakuje nam jakiegoś wzorca, bo brakuje nam kogoś, kto nam pokaże pewne rzeczy, bo nikogo takiego żeśmy nie spotkali, bo nasz ojciec się z czegoś tam wymiksował w swoim życiu i gdzieś człowiek szuka jakiegoś wzorca czasami, nie? Można się uwikłać w coś takiego, jak tu jest w tej historii Saula i Dawida, a można szukać po prostu po rozmaitych ludziach jakiegoś wzorca, kogoś idealnego. Można od własnej żony oczekiwać, że będzie idealna, że będzie dla mnie idealnym oparciem. To się nigdy nie stanie. To jest pogoń za wiatrem. Dawid w całym tej ucieczce od Saula miał Pana Boga, bo był rzeczywiście, znowu dzięki Samuelowi, temu wyborowi, był wierzący. Ufał Bogu, odnosił się do Niego, miał żywą relację z Bogiem. O tym świadczą psalmy Dawidowe. Nawet jeżeli założyć, że nie wszystkie 150 pochodzi wprost od Dawida, ale część pochodzi, bo tam jest wprost napisane, ten jest psalm Dawidowy, a ten jest tam kogoś innego. Nie? I mamy ileś psalmów, które przypisujemy Dawidowi rzeczywiście. One świadczą o żywej więzi z Bogiem. Ja bym chciał dzisiaj zwrócić uwagę jakby na ten, po pierwsze ten bardzo ojcowski aspekt, bo ta historia Jessego, bo tak do niego wracamy, Dawid tam się to przy okazji jako pojawia, to jest historia ojca, który czegoś nie zrobił, choć nie jest to człowiek, który jest jakąś patologicznym, nie wiem, przestępcą, nie? Nie. Porządny był ojciec rodziny. No ale zapomniał o czymś. Zapomniał o tym odniesieniu do Boga swoim własnym żywym i o tym zdradzaniu dla Boga i dokonał osądu w sobie swoich dzieci, klasyfikując je niejako. Niewątpliwie jest to bardzo trudne takiego osądu nie dokonywać. On przychodzi czasami automatycznie. Ale no, jest takim zadaniem jakoś walczyć z tym. Albo dowiadywać się, czemu tego osądu dokonujemy. Z czego on w nas wynika. Bo z czegoś wynika jakiś rodzaj stosunku do naszych najbliższych, czy właśnie do naszych dzieci. No i kolejna rzecz, to wziąć sobie na warsztat taki medytacyjny to stwierdzenie zrodzić dla wiary, zrodzić dla ducha. Co mam zrobić, żeby rodzić moje dzieci dla wiary? Na jakimś etapie jest to mówienie o tym, jest to katecheza rodzinna, jest to wspólna modlitwa, jest to pokazywanie swojego świadectwa, a potem przychodzi etap, kiedy już będzie to coś bardziej poważnego. Będzie to cierpienie, będzie to post swojego życia, swoja asceza, którą ofiarowuję za moje dzieci, moja modlitwa i post, nie? Bo już katecheza nie będzie działała. Ale to też jest element zdradzania nieustannego. Pięknie o tym zdradzaniu pisze Jan Paweł II, Karol Wojtyła w Promieniowaniu Ojcostwa. On to odnosi do takiego rodzicielstwa duchowego, do ojcostwa duchowego. Dla niego samego, jak to sam wspominał, ojciec Jan Góra o tym mówił, było wielkim odkryciem jako młodego księdza, że ma być ojcem i uczył się tego ojcostwa duchowego. Ale to promieniowanie ojcostwa odnosi się również do tego ojcostwa ziemskiego, czyli do tego ojcostwa biologicznego. Ojciec rodziny, ojciec biologiczny, który zrodził swoje dzieci, spłodził je, również ma rodzić duchowo. Ma odkrywać tą przestrzeń rodzenia duchowego. Polecam promieniowanie ojcostwa jako lekturę. To jest taka medytacja, może dosyć trudna, ale warto do niej wracać. I warto też widzieć, i to myślę, że to jest też jakieś wyzwanie, zwłaszcza wyzwanie naszych czasów. Warto, bo czasami się niektórzy zastanawiają, co zrobiłem złego kiedyś, nie? Że moje dzieci poszły tak, jak poszły, odeszły od Boga, od Kościoła, mają już może swoje dzieci, czy ja zrobiłem coś złego. Trudno to odkryć. Nie wiem, czy jest taka siła na ziemi, która pomoże to odkryć. Nie wiem. Natomiast myślę, że można w takiej sytuacji zamiast się zastanawiać, co zrobiłem złego, gdzie popełniłem błąd, bo to jest koncentracja na sobie, to można w tej sytuacji po prostu wejść w modlitwę i ascezę. Jako odpowiedź na sytuację. Czyli moją, może popełniłem jakieś błędy, nie wiem, nie jestem w stanie tego sprawdzić teraz i nikt mi tego pewnie nie powie, ale mogę, ważne jest, co zawsze mogę zrobić, jakie dobro mogę wybrać. Mogę dzisiaj wejść w radykalną modlitwę i ofiarę w intencji moich dzieci. Mogę dać dalej swoje życie. Tak jak dałem im życie z ciała, tak mogę teraz walczyć przed Bogiem w przestrzeni duchowej o życie z ducha dla nich. I to jest zawsze przede mną otwarte. Zawsze mogę.